Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa, słuchacze Radia Maria, widzów telewizji Trwam. W rozmowach niedokończonych witamy również naszego gościa, a jest nim pani profesor nauk medycznych Ludwika Sadowska, pracownik naukowy Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Spotykamy się już nie po raz pierwszy w naszym studiu, chociaż już dosyć dawno temu. Ostatnim razem pani u nas była. Dzisiaj temat niepełnosprawni od urodzenia. Chcemy rozmawiać o tych wszystkich osobach, które urodziły się dysfunkcyjne, urodziły się z pewną niepełnosprawnością. Rozpocznijmy od pierwszego pytania o godności człowieka. Czy godność osoby niepełnosprawnej jest większa czy mniejsza od tej osoby, która rodzi się sprawną?
Myślę, że zarówno niepełnosprawne, jak i sprawne dziecko mają tę samą godność. Przy czym znacznie więcej kosztuje rodziców troska i pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego niż dziecka sprawnego. Daje znacznie więcej radości też każdy drobniutki kroczek dziecka niepełnosprawnego. Ja obserwuję mojego syna, który opiekuje się swoim dzieckiem już 8-letnim niepełnosprawnym, które urodziło się przedwcześnie, które jeszcze nie chodzi, nie mówi, ale daje tyle radości. Każdy najmniejszy kroczek dla nich jest wielkim osiągnięciem. Dlatego też rodzice, którym dane jest opiekować się, zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym, mają wielką odpowiedzialność i duże poczucie właściwie pielęgnowania tego dziecka, ponieważ każdy człowiek ma wewnętrznie zakodowaną, szczególnie matka, ojcowie także samo, potrzebę opiekowania się swoim potomstwem. Jest to neurohormonalna gra, która zaczyna się jeszcze przed urodzeniem dziecka, kiedy nosi matka w łonie swoim, kiedy ojciec opiekuje się swoją żoną i dzieckiem. Wtedy ta gra hormonalna gdyby pozwala na biologiczne jak gdyby uwarunkowania troski nad tym dzieckiem. Dzisiaj już badania neurohormonalne są na takim poziomie, że możemy określić, jaki jest poziom hormonów tych miłości, hormon oksytocyny, prolaktyny w organizmie matki przed porodem, w czasie porodu i po porodzie. I teraz wiemy, co jest za to odpowiedzialne, za tą troskę.
Czyli dwa pytania. Pierwsze, jeżeli pani profesor mówi, że takie dziecko niepełnosprawne więcej kosztuje, to chyba nie w tym wymiarze języka ekonomicznego, finansowego, ale w tym wymiarze języka miłości, troski. Czyli takie dziecko wymaga więcej troski, więcej miłości i też daje więcej radości. W tym znaczeniu chyba więcej kosztuje.
Tak, ale więcej kosztuje też ekonomicznie. Troska to nie tylko miłość, ale także zapewnienie finansowe i dzisiaj nasze społeczeństwo jest niedofinansowane i troska medyczna o dzieci niepełnosprawne jest dużo, dużo za mało kosztuje. Znaczy za mało jest finansowana, kosztuje znacznie więcej rodziców. Dlatego też z punktu widzenia społecznego powinniśmy się troszczyć o to, żeby nakłady na opiekę, na finansowanie dziecka niepełnosprawnego były rzeczywiste.
Czy dzięki tym badaniom, o których pani mówiła, badania stwierdzające miłość matki do dziecka, czyli tę więź, możemy określić, jak która matka kocha swoje dziecko?
Myślę, że tak, że są matki niedojrzałe do miłości swoich dzieci i czasem do końca życia są niedojrzałe. Są matki młodociane, które jeszcze nie rozwinęły instynktu macierzyńskiego. Im rodzice powinni, tychże matek nieletnich, powinny uczyć i w jaki sposób lekarze, służba zdrowia powinna uczyć, jak kochać to dziecko. Ja pamiętam, kiedy zajmowałam się przed laty 30, właściwie 25 osobami niedojrzałymi właśnie, kiedy podjęliśmy walkę z aborcją, bo to było wtedy w 90 latach była aborcja jeszcze dozwolona i wtedy staraliśmy się uczyć matki, jak kochać swoje dzieci. Pokazywaliśmy, które przychodziły do zabicia swojego dziecka, bo za młoda, bo nie ma warunków, a po co mi to dziecko? Wobec tego staraliśmy się, robiliśmy dyżury w klinice ginekologicznej położniczej we Wrocławiu, jeszcze za życia pana profesora Jabłońskiego, potem pana profesora Ujca. Ja przychodziłam właśnie z takimi z wolontariuszami, mieliśmy dyżury w czasie pracy i była taka wymogiem do usunięcia, znaczy do zgody na zabicie dziecka nienarodzonego, było skierowanie do aborcji, to była rozmowa z psychologiem, a także z lekarzem innym. I wtedy ja rozmawiając z matkami, z często dorosłymi matkami, albo też z młodzieżą nieletnią, wtedy tłumaczyłam, że to jest dziecko, to jest człowiek. I kiedy mieliśmy aparat, ultrasonogram i wtedy pokazywaliśmy właśnie w ultrasonogramie to malutkie dziecko 6-tygodniowe czy 8-tygodniowe i wtedy te matki dosłownie otwierały oczy, że to jest człowiek, to jest podobne do człowieka. I dopiero zaczynały kochać swoje dziecko. Dlatego też uzmysłowienie matkom, w jaki sposób, że to jest człowiek, pokazując na obrazie, to jest bardzo, bardzo takie korzystne. Że dzieci czasem ale zobaczyć dziecko niepełnosprawne jest znacznie trudniej. Chociaż są pewne przesłanki lekarskie, które pozwalają nam rozpoznać niepełnosprawność przed urodzeniem i możemy się nastawić na niesienie pomocy dziecku po urodzeniu, skierować matkę do odpowiedniego ośrodka, któreś tam rzędu preferencyjności.
Za chwileczkę o tych badaniach będziemy pytać panią profesor. Natomiast jeszcze wcześniej, zanim tak bezpośrednio będziemy rozmawiać o tych niepełnosprawnych od urodzenia, chcielibyśmy zapytać, czy chciałbym zapytać, jaką rolę dla rozwoju dziecka ma miłość matki do dziecka w jego rozwoju tym prenatalnym, prawda? To co jest oczekiwaniem na potomstwo, nawet ta zgoda na przyjęcie potomstwa nieoczekiwanego. Jaki to ma wpływ, że matka, a przy matce zawsze stoi mężczyzna, który jest ojcem dziecka, ich wzajemna miłość do tego dziecka, a zwłaszcza miłość matki do dziecka. Jakie to ma znaczenie dla rozwoju prenatalnego?
Ma ogromne znaczenie, ponieważ jest to poczucie bezpieczeństwa dla tego dziecka. A jeżeli matka jest spokojna, kocha swoje dziecko, odpowiednia gra hormonalna jest zaznaczona. W tym organizmie matki pojawiają się hormony miłości. Pojawia się odpowiednia ilość tych korzystnych hormonów, które zabezpieczają prawidłowy rozwój, a niekorzystnych jest po prostu mniej. Kortyzol czy inne hormony stresu, które powodują uszkodzenie tej drobniutkiej, malutkiej struktury malutkiego dziecka, kiedy one dopiero się kształtują, mogą ulec uszkodzeniu na skutek hormonów stresu. Natomiast hormony miłości pozwalają bezpiecznie się rozwijać i korzystnie. Jeżeli matka ma stres z racji, że dowiedziała się, że jest w stanie błogosławionym. Zawsze mówię, że w stanie błogosławionym, nie w ciąży, bo to nie jest żaden taki ciężar, to jest stan błogosławiony. Powinna być ta matka święta, powinna otaczać się pięknem, powinna być dobra, nie może stykać się ze złem. Ja ciągle mówię, że każda kobieta w stanie błogosławionym jest jak gdyby w naturze ewenementem. To znaczy, to jest podwójne jak gdyby błogosławieństwo świata Bożego. I teraz matka, która nie chce dziecka, ona przeciwstawia się temu i zaczyna być niedobra. Natomiast jeżeli się chce mieć to dziecko, pragnie posiadać to dziecko, to będzie wszystko robiła, żeby zapewnić temu dziecku prawidłowy rozwój. A więc oglądać będzie piękne przyrody, oglądać będzie chodzić na spacer, będzie myślała pozytywnie, nie będzie zła na innych ludzi, nie będzie się kłócić, bo to jest ta odpowiedzialność na początku. Mając swojego męża obok siebie, zawsze mówię, dzieci powinny się robić w małżeństwie. Nie przez kobietę, która chce mieć dziecko dla siebie. To nie jest własność, to jest dziecko, które jest darem. I dlatego też ten dar należy bardzo mocno cenić. Natomiast jeżeli jest ciężarem, to wtedy no, zachowuje się jak z ciężarem. Chciałoby się go zrzucić. Tą podtrzymującą taką siłą jest małżonek, który będzie wspierał, będzie zabezpieczał materialny byt, będzie człowiekiem przyjaznym.
Pani profesor, przyzwyczailiśmy się być może do takiego modelu małżeństwa i rodziny, że z chwilą ślubu małżonkowie już pragną wyfrunąć do swojego gniazda, do swojego mieszkania, do swojego domu i tam układać swoje życie. I rzeczywiście ten model od wielu pokoleń jest mocno promowany, takiej separacji młodego małżeństwa od rodziców obojga stron. Dla jednej strony to są teściowie, dla drugiej strony to są rodzice. Gdy mówimy o kobiecie w stanie błogosławionym, o matce, gdy mówimy o ojcu, który towarzyszy takiej kobiecie, sięgnijmy jeszcze do rodziców. Ich roli w przyjęciu dziecka, w opiece nad dzieckiem, które jest w stanie tego życia prenatalnego, czyli jednocześnie nad matką w stanie błogosławionym.
Mówimy o babciach, o dziadkach.
Mówimy o babciach i dziadkach.
Więc ja myślę, że babcie i dziadkowie odgrywają ogromną rolę w życiu młodego małżeństwa. Jeżeli nie są ludźmi złymi. Bo tak może też zdawać się, jeżeli rodziny są prawidłowe, nie są dysfunkcjonalne, to wtedy dziadkowie, babcia i dziadek stanowią wsparcie dla tej rodziny. Ja obserwuję u mojej córki, gdzie urodziła teraz 1 lipca trzecie dzieciątko i zarówno ja, jak i mąż wspieraliśmy, modliliśmy za nich, powiedzieliśmy, że czuwamy z tobą, natomiast rodzice ojca dziecka byli cały czas przy nich, także od razu po porodzie byliśmy i ona była, mówi, mamo, jestem bardzo szczęśliwa, że jesteście. Ja wiem, że wy czuwacie ze mną razem, że moje bóle są waszymi, jak gdyby, waszą troską i mogę na was liczyć.
Bardzo charakterystyczne jest to, co pani profesor od samego początku podkreśla, a mianowicie unikanie złych ludzi. Przez matkę w stanie błogosławionym, no też przez ojca, tę siłą rzeczy. Sięgnijmy dalej, ponieważ no wiemy, że dziecko poczyna się w małżeństwie, poczyna się w konkretnej rodzinie, gdzie są rodzice, gdzie są też dziadkowie, no ale też jest darem dla społeczeństwa. I teraz społeczeństwo jak powinno reagować? Tutaj nawet w tym wymiarze koledzy, koleżanki z pracy, sąsiedzi, pójdźmy też dalej, jak powinni reagować ci, którzy są służbą zdrowia w opiece nad matką w stanie błogosławionym. No i do samego wierzchu, czyli do wierchuszki, a mianowicie władze, jak powinny troszczyć się o rodzinę, która jest w stanie błogosławionym.
Jeżeli w naszym społeczeństwie istnieje w tej chwili niekorzystna sytuacja, ponieważ rodzi się dzieci coraz mniej, stajemy się społeczeństwem ludzi starych już, kto będzie pracował na nasze dzieci, bo my już dożywamy, mamy emerytury, natomiast nasze dzieci, jeżeli nie będą mieli dzieci, nie będą w stanie wypracować emerytur, to będzie bieda. Poza tym starzejące się społeczeństwo, no i społeczeństwem bez przyszłości. Dlatego też troska społeczeństwa o dzieci poczęte, o dzieci jak najwięcej, o dzieci narodzonych powinna być prorodzinna, bardzo wielka. Czyli rodzinie należy zapewnić odpowiednie warunki ekonomiczne, warunki przyjazne, zarówno przez służbę zdrowia, jak przez służbę, nie służbę, tylko edukację, zapewnić tym rodzinom odnośnie dzieci, ale także edukację dzieci już w wieku przedszkolnym czy szkolnym, żeby ta troska była całego społeczeństwa od urodzenia poprzez wiek przedszkolny czy potem wiek szkolny i ludzi dorosłych. Wartość człowieka wykształconego właśnie szacuje się tym, jaką daje przyszłość swoim dzieciom. Czy zapewni wykształcenie, najpierw jedzenie, picie, czy zapewni prawidłową aktywność fizyczną, czy odpowiednie środowisko kulturalne, a potem naukę. Czy wykształci to swoje dziecko, czy... A jak wykształci? W Polsce jest bardzo dużo wykształconych młodych ludzi. Teraz musi zapewnić im stanowiska pracy. Po co my kształcimy? Po to, żeby wyjeżdżały za granicę. I znów tutaj nawołujemy polityków do pracy, do tego, żeby stworzyć warunki funkcjonowania zakładów pracy, żeby te wykształcone dzieci mogły przynosić dobro dla społeczeństwa, żeby wykorzystały tą swoją wiedzę i żeby mogły pracować dla swojego narodu.
Dzisiaj rozmawiamy o niepełnosprawnych od urodzenia i można powiedzieć, że to wprowadzenie ukazało nam, jaką wartością jest poczęte dziecko, jaką ma godność, jak oczekiwać samemu jako rodzicom i w jakim kontekście też rodziny bliższej i dalszych przyjaciół, znajomych i społeczeństwa na dziecko.
Wszyscy powinniśmy się cieszyć, że jak dzieci się rodzą.
Przejdźmy do tego pytania, mianowicie, które nurtuje wielu ludzi. Myślę, że jest też rozgrywane medialnie, a mianowicie stwierdzenie, że dziecko jest niepełnosprawne i że takie dziecko należy zabić, żeby mu oszczędzić, no nie wiem, życia jemu samemu, trudu, żeby rodzicom oszczędzić kłopotu, a rozpoczęliśmy od tego, że każde dziecko jest wartością, ma tę samą godność i wymaga więcej miłości dziecko niepełnosprawne, a z drugiej strony też usłyszeliśmy, że daje więcej radości, ponieważ cieszy najmniejszy krok, sukces, osiągnięcie.
Ja myślę, że dziecko niepełnosprawne, ja zajmuję się od 20 lat dziećmi niepełnosprawnymi, opracowywałam z punktu widzenia lekarskiego, jestem pediatrą, opracowywałam metody wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych, wczesnej stymulacji prawidłowego rozwoju, a także naprawianie szkód, które powstały w organizmie jeszcze przed urodzeniem. Czyli ta wczesna diagnostyka jest niezmiernie ważna, żeby od razu po wykryciu, po urodzeniu już zastosować pewne metody. Opracowaliśmy cały schemat wczesnej stymulacji, procedury, które wprowadziliśmy do finansowania przez NFZ i te od 0 do 6 lat ta wczesna diagnostyka jest finansowana i właściwie w Polsce mamy dosyć dobrze rozwiniętą tą wczesną diagnostykę. Każdy pediatra, jeżeli ma przesłanki z wywiadu, że dziecko może się urodzić niepełnosprawne, albo też wie po prostu obserwując życie tych młodych matek, jeżeli to są dzieci rodziców alkoholików, uzależnionych od alkoholu. Jeżeli to są dzieci rodziców starszych, bo dzisiaj znów przesunął się wiek posiadania, urodzenie pierwszego dziecka na późniejsze, bo najpierw studia, najpierw samochód, najpierw mieszkanie, a potem dopiero dziecko, czyli jest to przesunięcie granicy urodzenia dziecka, jest niekorzystne, bo najkorzystniejsze jest do 25 roku życia najkorzystniej, a późniejszy wiek już jest wiekiem ryzyka. Mogą się częściej rodzić dzieci niepełnosprawne genetycznie, z genetycznie uwarunkowaną niepełnosprawnością. Mogą być uszkodzenia pewne w czasie porodu, pewne czynniki stresogenne, ale także alkohol, nikotyna, narkotyki, stresy. To są wszystko przyczyny, które będą uszkadzały rozwój wewnątrzłonowy. 40 tygodni życia wewnątrzłonowego w łonie matki dziecka powinno trwać. Jeżeli urodzi się przedwcześnie, na skutek różnych przyczyn, to skraca się ten czas pobytu wewnątrzłonowy, a równocześnie zwiększa się ryzyko nieprawidłowego rozwoju. Wcześniactwo, jest to taki termin medyczny, to znaczy przedwczesne urodzenie przed 38 tygodniem życia dziecka jest ryzykiem nieprawidłowego rozwoju dziecka po urodzeniu. Jest bardzo silnym ryzykiem. Poza tym nieprawidłowe poczęcie dziecka, to okrzyczane in vitro. No skoro nie możecie mieć dziecka, to należy, ginekolodzy kierują, do in vitro. bez większego przemyślenia, bardzo szybko. I jest to największa szkoda, jaką to dziecko trzyma. Ja ciągle mówię, jest to metoda nie dla nas, bo jest kosztowną metodą, a z drugiej strony pełną, brzemienną w skutkach. Każde dziecko urodzone metodą in vitro, każde dziecko jest właściwie dzieckiem ryzyka. I my, znając drogę tego rozwoju dziecka bardzo wczesną, powinniśmy objąć opieką. Te dzieci wymagają szczególnej troski. Raz, że rodzi się bardzo mało dzieci zapłodnionych komórek żeńskich drogą in vitro, bo mówi się o 3,2 do 4,5 w Ameryce, 7% zapłodnionych drogą in vitro jest skutecznych. Czyli resztę 90%, ponad 90%, to te dzieci umierają. To zapłodnione, czyli te poczęte dzieci we wczesnej bardzo fazie. Ale potem także wprowadzone w pierwszych, po 2-3 dniach wprowadzone do łona matki, te dzieci urodzone na szkle, rozwijają na szkle, tak, bo to in vitro, to jest na szkle poczęte, też nie rozwijają się prawidłowo. Często obumierają, często dochodzi do zaburzeń genetycznych, częstych wad rozwojowych, no przeróżnych. No i potem, jeżeli matka się dowiaduje w badaniu, że ma nieprawidłowe, dziecko jest nieprawidłowo się rozwija, decyduje się na zabicie go przed urodzeniem. Nie dość, że kosztowało bardzo drogo samo poczęcie tą drogą, późno zaczęło się, wobec tego jeszcze następny koszt to jest zabicie tego dziecka. I ja nawiązuję do tego właśnie tego incydentu, który w Polsce jest bardzo, bardzo głośny, pana profesora Chazana, który odmówił zabicia dziecka, które poczęło się in vitro właśnie ostatnio, a które miało prawo się urodzić. Natomiast cały szereg wad rozwojowych, które stwierdzono w badaniu prenatalnym, spowodował, że matka powiedziała, że ona nie chce tego dziecka i chce to dziecko usunąć. Profesor powyżej 24 tygodnia, prawda, życia. Wobec tego profesor powiedział, niestety ja zapewnię pełną opiekę dla matki, bo to są trzy osoby, lekarz, matka i dziecko. Czyli te trzy osoby są ze sobą bardzo ściśle związane i dobro tych trzech osób musi być brane pod uwagę. Dobro dziecka, żeby się mogło urodzić czy umrzeć, jeżeli się urodzi.
Dobro.
Godziwie, tak, tak jak to przysługuje człowiekowi. Dobro matki, żeby nie naruszyć jej, nie sprawić jej wielkiego bólu z jednej strony, a z drugiej strony nie zagraża, żeby nie zagrażało to życiu, bo późne zabicie dziecka wewnątrzłonowe, czy aborcja inaczej, zagraża życiu tej matki. No i trzeci osoba to jest lekarz, który ma to zrobić, czyli ma być katem dla dziecka, a niby dobroczyńcą dla matki. Niekoniecznie. Może także się nie udać sam zabieg i grozi niebezpieczeństwo dla matki. Także ja jestem pełna podziwu dla pana profesora Chazana, który... Ja jestem pediatrą także. Też uważam, że dla niego była ważna matka, ważne dziecko, ale ważne także jego własne sumienie. On nie podpowiedział, że niech inny to zrobi, skoro ja nie mogę, bo my nie mamy prawa kogoś innego narażać na to, czego sami nie możemy wykonać. Klauzula sumienia.
Pani jako pierwsza podpisała deklarację wiary, więc też takie pytanie kieruję do pani. Mówimy o kosztach poczęcia drogą in vitro, kolosalnych, o kosztach, które wiążą się potem z dokonaniem aborcji. Mówimy o tych kosztach materialnych, finansowych. A gdybyśmy zapytali o koszty moralne, o koszty, które potem ponosi lekarz, ponosi matka i wszystkie osoby, które jej towarzyszą?
Jest to straszny koszt, ponieważ my nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo to jest ważne dla życia psychicznego potem człowieka, matki, która dokonała zabicia dziecka. Najpierw wcześniej, kiedy pozwoliła na drogą in vitro poczęcie, czyli po drodze już, żeby się mogło to jedno zagnieździć w jej łonie, 40 dzieci musiało umrzeć, bo taka jest średnia, zanim doszło do tego in vitro. Około 40 ginie wcześniej. Następnie, kiedy decyduje się mimo to na zabicie dziecka z wadami, będzie za nią ciągle prześladowała. Ten zespół poaborcyjny zostaje. Ja przed laty 30, kiedy zajmowałam się właśnie w tej poradni preaborcyjnej, kiedy jeszcze było w Polsce legalna aborcja, to pamiętam wielkie tragedie matek, które dokonały tego zabiegu. To zostawało przez wiele, wiele lat jak gdyby w pamięci i było złem jak gdyby w rodzinie. Małżeństwa częściej się rozpadały, bo to jest grzech, to jest wielka nieprawość wobec drugiego człowieka. My jesteśmy stworzeni do tego, żebyśmy kochali swoje dzieci.
Niezależnie, czy się urodzą,
zdrowe,
sprawne, czy niezdrowe. Dzisiaj rozmawiamy o niepełnosprawnych od urodzenia. Zapewne jeszcze nasi słuchacze i telewidzowie będą mieli swoje spostrzeżenia, jak również pytania do pani profesor. Ja chciałbym na zakończenie tego wstępu naszego zapytać jeszcze o taką rzecz, a mianowicie poczyna się dziecko, lekarze stwierdzają, że jest dzieckiem niepełnosprawnym. Pojawia się rozwiązanie wręcz diabelskie, czyli zabicie tego dziecka. O konsekwencjach już takich rozmawialiśmy. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać, bo tak wydaje mi się postępuje człowiek logicznie myślący, przewidujący, prawda? Jeżeli w danym miejscu jest dużo wypadków, no to zapobiegamy, by tych wypadków nie było. Stanowimy prawo zabezpieczające nas przed nieszczęściem. I teraz, jeżeli wzrasta niepełnosprawność od urodzenia, czyli coraz więcej dzieci poczyna się i jeszcze przed urodzeniem możemy zobaczyć, że są niepełnosprawne, rodzą się niepełnosprawnymi, to jak powinniśmy zapobiegać? Jakie są przyczyny? Już o nich pani profesor wspomniała i zawsze będzie się rodzić pytanie, dlaczego tak duże nakłady idą na morderstwo, na zabijanie dzieci, a nie ma nakładów na profilaktykę, czyli to, co pomaga rodzić się dzieciom, poczynać się i rodzić się dzieciom zdrowym.
Więc i to jest ta niekonsekwencja współczesnego człowieka. Prawo stanowione jest prawem egoistycznym. Jeżeli nie przestrzega prawa naturalnego, tego piątego przykazania, nie zabijaj, to człowiek będzie tworzył różne prawa, żeby się usprawiedliwić. Że no bo za późno pomyślałem o tym, żeby urodzić dziecko, wobec tego decyduje się na poczęcie, no technika rozwija się, poczęcie in vitro. Ale nie pamięta o tym, że po drodze, bo albo nie wie o tym, że po drodze musi umrzeć wiele dzieci, zanim się to pocznie i nie zawsze to dziecko się urodzi, bo około 3-4 do 7% tylko jest efektywnych poczęć drogą in vitro. Ale potem, no lekarz mówi, no to dobrze, no ale to my możemy od razu, przecież ma 40 lat, niech ma swoje dziecko. To jest właśnie to wynaturzenie, wydaje mi się. Dlatego też powinniśmy dbać o nasze młode pokolenie, o nasze licealistki, o to, żeby zdrowy był tryb życia, żeby to nadużywanie alkoholu, to popularne picie alkoholu w każdej, przez młode dziewczyny, a potem nieodpowiedzialne współżycie seksualne, bo po alkoholu się odbywa i wtedy nie wiadomo, jakie to było dziecko poczęte, no to wtedy idzie się do aborcji. W Polsce niestety całe szczęście nie ma legalnej aborcji dzieci. Za granicą, w Anglii, czy w Ameryce, czy w krajach zachodnich jest legalna aborcja młodocianych, ale potem są tragedie bezpłodność. No to wtedy znów następne diabelskie in vitro. I znów proceder zabijania człowieka się jak gdyby kręci. My musimy zapobiegać właśnie przez higieniczny tryb życia, przez uczenie moralności młodzież, pokazywanie odpowiedzialności za swoje czyny, kochania to, co jest dobre, a nie wynaturzone. No nawet te wszystkie Golgota Piknik, jest to nic innego jak wynaturzenie. Jeżeli będziemy naszej świętości będziemy kalać, to równocześnie będziemy człowieka kalać. To wszystko się od tego zaczyna.
Czekamy na Państwa telefony. Dzisiaj rozmawiamy o niepełnosprawnych od urodzenia, o przyczynach niepełnosprawności, o tym, jak zapobiegać, by dzieci poczynały się zdrowymi i by wzrastały w tym okresie prenatalnym w łonie matki jako zdrowe i też jak przyjąć dziecko niepełnosprawne. I też to, co ciekawego słyszeliśmy, że dziecko poczęte ma też prawo do godziwej śmierci, nawet gdyby to była śmierć w łonie matki, chociaż zawsze trwamy w modlitwie i w trosce o to, by dzieci poczęte mogły się urodzić. To mniej więcej skrótowo tematy naszych rozmów. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. W telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14. Prosimy bardzo, halo.
Tak.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest matką niepełnosprawnego syna, ma 41 lat. No, nie chcę tego oficjalnie mówić, powiem szpina bifida. Pani doktor wie, o co chodzi.
To szczep kręgosłupa.
No. I był okres tak, jak się nam dziecko urodziło, to był szok i rozpacz. Ogromna. Skąd się wzięła ta niepełnosprawność? Medycyna mu pomogła. Więcej nie będę mówiła, bo nie o to chodzi, żeby rozgłaszać coś złego. Ale już mu nigdy medycyna nie naprawiła tego, co mu zniszczyła. Ale chcę powiedzieć, że mamusie, którym się rodzą niepełnosprawne dzieci, nie mają się lękać, nie mają się bać. Jest rozpacz ogromna, bo ja też rozpaczałam, tym bardziej, że bardzo dzieci lubiłam, tak małe. Dziecko po przyjeździe, po zoperowaniu dziecka przyjechało do domu. Lekarze nam powiedzieli, proszę państwa, chcecie mieć dziecko w łóżeczku leżące, czy chcecie mieć dziecko żyjące razem z wami? Wzięliśmy tą drugą opcję i wzięliśmy się bardzo ostro za dziecko. I nie chcę mówić po kolei, jak było, bo rzeczywiście trafiało rokrocznie do szpitala, bo spadał wentyl z zastawki i trzeba było to operować. No, ale co chcę teraz powiedzieć? Wyjechaliśmy za granicę, dlatego, że za granicą życie dzieci niepełnosprawnych, w ogóle ludzi niepełnosprawnych jest dużo, dużo lżejsze. Ale nie chodzi mi, tylko o to, żeby powiedzieć tym mamusiom, że jak będą z dzieckiem pracować i nad rozwojem fizycznym i nad rozwojem umysłowym, to robiłam naprawdę. On już potem mówił tak, wiedział imię jednego brata, wiedział imię drugiego brata, tatusia, ale nie umiał powiedzieć jeszcze imienia mama. I mąż go pyta, Dareczku, słuchaj, no, a kto to jest Agnieszka? On popatrzył na męża, mówi, mama, i pokazał paluszkiem. Było to coś wspaniałego. Dziecko niepełnosprawne w tej chwili skończył zawód, jest buchalterem, tak, może dla niektórych to będzie trochę śmieszne, prowadzi samochód, żyje po prostu z nami, ale żyje z nami, no, jest bardzo samodzielny, no i chcę powiedzieć, że myśmy go chcieli chować tak jak tamtych synów, a rodzina nam powiedziała, pozwólcie mu pyskować, dlatego, że to jest jedna, jedyna jego obrona i jest bardzo pyskaty, tyle mogę powiedzieć.
Ale ma 41 lat.
41 lat, bardzo gorąco dziękujemy pani. Za telefon i za to świadectwo.
Ja chcę powiedzieć, że jest to wielka praca rodziców. Pozwolili mu się rozwijać, stymulowali. Ja mam dużą grupę, 1200 dzieci z zespołem Downa. Dzieci, które są dorosłe już, dzieci, które obserwowałam od urodzenia, prowadziłam niektóre dzieci od wieku 7-8 lat. Ale mam też takie dzieci, które matki nie poddały się, właśnie tak jak ta mama. Dzieci ze zespołem Downa, które skończyły studia. Taka z Dębicy Ania skończyła licencjat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Także zna języki, dwa języki, trzy języki, umie tłumaczyć. Kompetencje społeczne ma ciągle gorsze, bo nie umie poznać przyjaciela i wroga. Jest ufna względem osób innych, zatem można ją bardzo łatwo skrzywdzić, ale potrafiła ukończyć studia. Mam dzieci, które ukończyły szkołę średnią, zawodową. Są kochane przez rodziców, mają ogromną jakąś taką empatię i zawsze są czułe względem swoich kochających rodziców. Dlatego, że i tam jest niepełnosprawność sprzężona, niepełnosprawność psychofizyczna i umysłowa, prawda? Intelektualna. A mimo to, że sobie nie może poradzić w grupie społecznej, trzeba nią się ciągle opiekować, trzeba ciągle stać za tymi dziećmi niepełnosprawnymi, za każdym zresztą, żeby mogli istnieć, mogły te osoby istnieć i to daje całą satysfakcję. Im większa niepełnosprawność, bardziej skojarzona, tym większa radość z osiągnięć. A są osiągnięcia zawsze.
Profesor Ludwika Sadowska. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Tak, ja chciałem się przedstawić, moje imię Zbigniew, nazwisko Szczeciński, bo ja mam wnuczka niepełnosprawnego, który ma 8 lat i mieszka w Perth w Australii. I w tej chwili jest 2 tygodnie, jak córka poddała się jednak, muszę z przykrością powiedzieć, aborcji. Strasznie to przeżyliśmy, ponieważ urodziła pierwsze dziecko ze złymi genami, ma 8 latek. I nie wiem, jak to jestem, po prostu mówię chaotycznie, bo jestem zwykłym, prostym kierowcą z ciężarówki, jeżdżę całe życie. U mnie były 3 córki i to szczęście, bo mamy konflikt serologiczny z małżonką, tylko dlatego, że miałem córki, to one są tylko nosicielkami tego złego genu, a źle jest, jeżeli się rodzi chłopiec. I ja jak patrzę na ich życie tam w Australii, w Percie, które się od rana do wieczora trwało 48 godzin w ogóle i ich teściowej wokół dziecka, to normalnie serce się kraje. Z tym, że Australia jest na tyle krajem pięknym, dużym, że strasznie im pomaga w tej kwestii. No. I oni okropnie chcieli mieć drugie, nawet ta lekarka ich namawiała, żeby spróbowali, ale na garadzi to taka jest obcokrajowiec, ten lekarz. No i po prostu zdecydowali się po 8 latach. I nie udało się. Jeszcze gorsze geny miało to drugie dziecko niż to pierwsze. I strasznie ciężko im się było zdecydować na to. Ale jednak jak ja widzę na skate, bo przecież teraz można z nimi oglądać się od rana do wieczora na tym żywym ekranie. Jak patrzę na tą całą maszynerię i to dziecko jest polone strzykawką, je wszystko, papki, ma 8 latek i te pampersy i ta dźwignia i to przewijanie i to wszystko i cały świat wokół się dziecka kręci. Gdyby drugie miało być takie albo jeszcze gorsze, no to jest, ja tego nie rozumiem. Wysłuchuję cały czas, jadę powoli, nie szybko, bardzo dobrze słychać tą panią doktor, ale ja się nie umiem zgodzić w każdej kwestii z panią doktor. Dopiero teraz jak ja nas to dotknęło w rodzinie, to ja zauważam te wszystkie dzieci niepełnosprawne. Nie powiem, żebym był nie wiadomo w jaki sposób bardzo religijny, ale nie wiem, nie potrafię zrozumieć wszystkiego.
Dziękujemy panie Zbigniewie.
Wiele rzeczy nie można zrozumieć i ja często się spotykam. Gdybym wiedziała, że to dziecko moje będzie tyle kosztowało, to bym nie zdecydowała się na urodzenie. Ale skoro ono jest, to go pielęgnuje i cieszę się, że ono jest. I to jest właśnie to, że rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę, że może być niepełnosprawne dziecko. A jeżeli zdają sprawę, to proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku, kiedy mamy diagnostykę prenatalną i zmiany genetyczne, można łatwo wykryć, wykryć naukowo i można już wiedzieć, czy przygotować się na przyjęcie tego dziecka niepełnosprawnego, czy go zabić. Ponieważ ustawa na Zachodzie pozwala na zabicie tych dzieci, natomiast u nas jest ta ochrona. I chociaż interpretacja tego prawa o dziecku niepełnosprawnym, które się urodzić może z dużymi zaburzeniami, że może być usunięte przed urodzeniem, czyli nie będzie wtedy problemu, jest interpretowana różnie. profesor Chazan przeciwstawił się temu dużo wcześniej, kiedy odmówił zabicia dziecka z zespołem Downa. Zresztą ja także zawsze się przeciwstawiam, ponieważ mówię, mam 1200 dzieci pod moją opieką. Miałam, wjeżdżałam, od 20 lat nim się zajmuję i widzę, jaką dają wielką radość. Ale niektóre mam, mówię, gdybym wiedziała, że to będzie tyle kosztowało, to bym się nie zdecydowała na urodzenie tego dziecka. I na ostatnich 700 chyba 20 czy 30 rozpoznań diagnostycznych zespołu Downa urodziło się tylko 26-29 dzieci. A resztę niestety podzieliło los.
Ja tak zastanawiam się nad tym pytaniem pana Zbigniewa, nad tą przeogromną troską z jednej strony, a z drugiej tymi dywagacjami. Łatwo jest zasiać w sercu człowieka wątpliwość i tą pod tę wątpliwość pod tym stanowić prawo i nawet taki nacisk, że lepiej zabić niż miałoby się urodzić. Ale czy nie jest jakąś niedorzecznością, że z jednej strony potrafimy ludzie uruchomić całą aparaturę, która pomaga rodzicom w pielęgnowaniu tego dziecka. Jak sam pan Zbigniew powiedział, jak on patrzy na tę całą aparaturę, która podtrzymuje to dziecko przy życiu, a z drugiej strony mając takie możliwości mówimy nie. Lepiej niech się nie narodzi. I ja tutaj...
Dylemat moralny bardzo.
Potężny dylemat moralny, ale też dylemat, który jest nam trudno rozstrzygnąć, ponieważ brakuje wiary. Brakuje tej podstawowej wiary, że dawcą życia i śmierci jest Pan Bóg. Jeżeli umiemy powiedzieć, że skoro Pan Bóg daje dziecko, to daje na dziecko potrzebne siły i tak dalej, w pewnym momencie mówimy, no Panie Boże, nie, stop. To my teraz decydujemy, że nie, nie chcemy tego dziecka, nie chcemy Twojej pomocy, sami decydujemy. I chociaż to jest sytuacja trudna, to proszę zwrócić uwagę na te osoby, które przyjęły dziecko i znalazły w sobie heroiczne siły. I teraz należy to powiedzieć, że zabijając to dziecko, uciekły od heroizmu, do którego same w sobie nie są zdolne, ale do którego to heroizmu Pan Bóg by je uzdolnił oraz znalazłby pomocne osoby, które się znajdą, które pomogą. Pani profesor sama mówiła, że to 30 lat temu znaleźli się wolontariusze, ludzie, którzy wiedzieli, jaką wartość ma życie ludzkie przed Bogiem. Nie przed nami, przed bankiem, czy przed komitetem centralnym, czy przed jakąś izbą taką czy inną stanowioną przez człowieka, ale przed Panem Bogiem. I wtedy, jeżeli wierzy, uzmysłowimy sobie, że należymy do Pana Boga, nasze życie jest życiem, które ma wartość nade wszystko w Bogu, to wtedy nie pozwolimy zabić.
Tak, ale właśnie też nie można potępiać ludzi, którzy nie mają siły, nie są w stanie przyjąć tego dziecka, bo to już jest ich sumienie. Dlatego też należy
tylko... za to sumienie też jesteśmy odpowiedzialni.
Zgadza się, ale powinniśmy wystąpić z pomocą dla tej osoby. Ja kiedy patrzę na mojego syna, bo też ma dzieciątko 8-letnie, niepełnosprawne i jest, kocha to dziecko niesamowicie, ja mówię, popatrz Krzysiu, jaki ty jesteś wspaniały człowiek, jak potrafisz to dziecko kochać. Mówi, mamo, no bo co mi zostało? Zostało, ja go kocham. I ja mówię, sobie, popatrz, masz za darmo bilet do nieba. Jak czasem coś mu się nie udaje, mówi, Panie Boże, tyle tutaj Twoich przykazań zachowuje. Przebacz mi to, co nie zachowuje.
No tak, ja tutaj nie potępiam, bo do sądzenia jest Pan Bóg. To są takie delikatne sprawy, które trzeba zawsze wyjaśniać, chociaż wiem doskonale, że jest osoba kolejna telefonująca. Bo to nie chodzi o potępienie tej osoby, ale chodzi też o niewyrażenie takiego, taniego zrozumienia.
No, a no tanie nie.
Nie może być tanie. Nie możemy dopuścić do taniego rozumienia, bo wiemy, że konsekwencje, które są tutaj dla tej osoby w perspektywie zbawienia życia wiecznego są przeogromne, a naszym celem jest osiągnąć życie wieczne, a nie tylko
tak, ale znacznie łatwiej jest opiekować się człowiekiem niepełnosprawnym, tym dzieckiem od urodzenia, jeżeli ma się wiarę. Ja zauważyłam, że tam, gdzie rozbudzamy, gdzie podtrzymujemy wiarę w Pana Boga, w dobroć Pana Boga, znajdujemy wytłumaczenie, może to jest moja droga do nieba. I w ten sposób ułatwia się temu człowiekowi realizowanie się.
Bo nie możemy zapomnieć, że zabójstwo zawsze jest od kusiciela, zawsze jest szatańskie.
Zawsze od złego.
Zawsze jest od złego. I proszę zwrócić uwagę, że Kościół, ludzie wierzący, ludzie, którzy szanują człowieka i znają jego naturę, mówią: nie zabijamy. Przestrzegamy przed zabójstwem. W chwili, gdy ktoś dokona zabójstwa, bierzemy matkę pod opiekę.
Tak.
Mówimy jej, jaka jest droga wyjścia. Mówimy o przebaczeniu, mówimy o miłosierdziu. Natomiast zwróćmy uwagę, jak działa ta strona zachęcająca do morderstwa, tak? Zachęcająca do zabójstwa, siejąca wątpliwość. Ona potem tę matkę zostawia i jeszcze oskarża nas, że my wmawiamy ludziom syndrom poaborcyjny. A tutaj jest stanowisko nie wmawiające, ale stwierdzające i pozwalające wyjść.
Żeby wyjść z tego złego samopoczucia, a potem są depresje, a potem są samobójstwa.
Przecież i tu jest ta nasza odpowiedzialność,
tak,
pani profesor,
odpowiedzialność.
Nad formacją sumień ludzkich.
Właśnie. Ja myślę, że każdy jest odpowiedzialny za swoich najbliższych. Każdy jest odpowiedzialny za swoje dzieci, ale też za swoich rodziców. I często właśnie to wzajemne porozumienie się rodziców z dziećmi w trudnych sprawach, bardziej ludzie doświadczeni przez życie mogą wytłumaczyć swoim dzieciom, gdzie leży zło.
I proszę zwrócić uwagę, nie oceniając ani pana Zbigniewa, ani jego córki w Australii, która bądź co, bądź z mężem, z lekarzem dopuścili się zbrodni zabójstwa dziecka poczętego. Chociaż niepełnosprawnego, ale dopuścili się zabójstwa. Gdyby pozwolili się urodzić, to nieustannie potrzebowaliby wsparcia w dobrym, czyli w tym, by to dziecko pielęgnować, by to dziecko wychować, by to życie przyjąć. A teraz to, o czym też pani profesor mówiła, będzie nieustanny proces usprawiedliwiania zła, szukania argumentów, że chociaż zabiliśmy, to jednak zrobiliśmy dobrze. Tutaj jest wysiłek, ale jednak myślę, że nie można go w żaden sposób porównać.
Przełożyć na dobro.
Przełożyć na... O! Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wojciech z Podkarpacia. Tak słucham, przy okazji pozdrawiam panią profesor i księdza prowadzącego. Nie wiem, czy dobrze pamiętam z racji swojego zawodu, też pani profesor zechce mnie poprawić, ale Światowa Organizacja Zdrowia określała jako zdrowie czy chorobę jako taką definicję, nie wiem, czy dobrze ją pamiętam, spróbuję ją przytoczyć, jako dobrostan ciała, czyli pod względem materialnym, zdrowotnym, psychicznym, i tam jeszcze parę innych rzeczy było, więc jeżeli którykolwiek z tych czynników został zaburzony, wynikałoby, że człowiek po prostu jest chory. Czy w takim układzie należałoby wszystkich ludzi, którzy po prostu dostępują jakiegoś uszczerbku w którymś z tych czynników, nie spełniają kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia, no to by wypadało jakoś, nie wiem, ich eliminować ze społeczeństwa? No przecież to jest paranoja. Jeżeli chodzi też o sprawę usuwania ciąży, ja dowiedziałem się od swojego brata, będąc już dorosłym mężczyzną, że moja mama pochodzi z rodziny wielodzietnej. Moja mama, kiedy miała mnie urodzić, stanęła przed wyborem. Lekarz jej powiedział: albo dziecko, albo pani. Mama powiedziała krótko: dziecko. Dzisiaj ukończone studia, praca, dzisiaj chorą matką opiekuję się jak mogę. Więc po prostu kwestia wyboru, to co przed chwilą ojciec powiedział, że te kwestie wyborów, one później w życiu, wcześniej czy później jakoś procentują. Myślę, że mówienie sobie, że ja postąpiłem słusznie, bo dokonałem mniejszego zła zabijając, jest to nieprawdziwe, bo ja z wykształcenia jestem magistrem rehabilitacji. Pani profesor też, z tego co wiem, się tym zajmuje w jakimś stopniu, więc po prostu wypadałoby powiedzieć tak, skoro dopuścilibyśmy prawo do usuwania i selekcji dzieci jakichś tam z uszczerbkami na zdrowiu, no to po trochu zaczniemy eliminować też poszczególne zawody. Bo po co żonę? To będziemy tylko potrzebni ludziom, którzy, tym zdrowym, którzy nagle ulegli wypadkom. Więc skoro nie jesteśmy potrzebni tym, którzy mają się urodzić kalecy, no to to również możemy być niepotrzebni tym, którzy jako zdrowi ulegają wypadkom. No, taka chora logika jest tych ludzi, którzy opcją za usuwaniem. Myślę, że po prostu ekonomia bierze górą, wygoda, brak, że tak powiem, tej empatii i no, nie przez przypadek ludzie pełni empatii i jakiegoś takiego wewnętrznego piękna dobra zajmują się tym zawodem, idą w tym kierunku i chcą służyć ludziom, no bo po prostu człowiek, który ma inne poglądy, zostaje maklerem giełdowym lub kimkolwiek innym i nie będzie się zajmował chorymi dziećmi, więc myślę, że ci ludzie, którzy wszyscy tak opcują za tym prawem do usuwania, do zabijania, tak naprawdę nigdy w życiu by się nie zajmowali tymi ludźmi. Dlatego tak
dziękujemy panie Wojciechu.
O to w tym kierunku idą. Szczęść Boże i nie będę
dziękujemy.
Przeciągał.
I też pozdrowienia dla maklerów giełdowych, którzy są świętymi ludźmi. Pani profesor?
Ja myślę, że pan Wojciech powiedział prawdę. My jako rehabilitanci, lekarze, pielęgniarki, po to jesteśmy, żeby służyć człowiekowi potrzebującemu. Jeżeli byśmy tylko promowali zdrowie, siłę, Sparta zginęła. Dlatego, że zrzucane ze skały tarpejskiej dzieci niepełnosprawne, ułomne. Myśleli, że zbudują cywilizację. Okazuje się, że każda cywilizacja, która zabija człowieka niepełnosprawnego, człowieka starego, poddaje eutanazji, musi zaginąć. I przed Europą stoi straszny dylemat. Jeżeli zaczęliśmy zabijać dzieci niepełnosprawne, Holandia, Belgia zabija dzieci, nawet nie poddaje eutanazji, jest to koniec cywilizacji europejskiej, koniec cywilizacji chrześcijańskiej. Czyli musimy odrodzić nasze chrześcijaństwo poprzez opiekę i troskę nad człowiekiem niepełnosprawnym. Nie zabijaniem, nie eutanazją, nie aborcją, eutanazją, ale opieką i alternatywą dla eutanazji jest hospicjum. Alternatywą do aborcji jest naprotechnologia, czy do in vitro jest naprotechnologia, czy leczenie niepłodności, a równocześnie leczenie pediatria, medycyna klasyczna, leczenie człowieka chorego. Bo po co ta medycyna wtedy będzie?
Niepełnosprawni od urodzenia. Podczas naszej rozmowy był taki wątek, gdy mówiliśmy o tym, jak drogie jest finansowo in vitro, jak wiele poczętych istnień, czyli osób ginie w wyniku tej metody. Mówiliśmy też o prawie, które jest stanowione. Chciałbym poruszyć z panią profesor taki wątek, ponieważ to zastanawia wiele osób. Dlaczego jest tak, że w sytuacji profesora Chazana jako lekarza dziecko poczęte drogą in vitro okazało się dzieckiem niepełnosprawnym. Nagle w szpitalu świętej rodziny pojawia się matka będąca w stanie błogosławionym z dzieckiem niepełnosprawnym zapłodnionym drogą in vitro. Dlaczego to nie kliniki in vitro podejmują ten trudny dylemat? I czy nie jest tak, że skutki zapłodnienia drogą in vitro ponosi społeczeństwo i to na społeczeństwo i na lekarzy chce się zrzucić ciężką odpowiedzialność za zabójstwo, a klinika in vitro wciąż może świecić przykładem, że jesteśmy sprawni, że dajemy ludziom szczęście, dajemy ludziom dzieci, jesteśmy fabryką produkującą sprawne, piękne dzieci, natomiast to ktoś inny jest tym, który usuwa, który weryfikuje. Czy to nie jest jakiś nacisk, lobby władającego potężnymi pieniędzmi? I to jeszcze powiedzmy, że u nas metoda in vitro w naszej rzeczywistości polskiej jest finansowana na protechnologia, nie?
No więc właśnie, nie, to jest, ja zastanawiałam się nad tym, dlaczego? I zadajemy pytanie panu ministrowi, dlaczego tak, dlaczego?
Ale
tak
on
się
odpowiada,
dzieje?
Że tak ludzie pani profesor, pani profesor odpowie, że pani w kościele, no w studiu tutaj ma Ewangelię, ale wszędzie gdzie indziej ma pani posługiwać encyklopedią.
Nie, więc ja uważam, że moje, mój światopogląd, moje moralna strona powinna być wszędzie jednakowa. Nie może być dualizmu, nie może być hipokryzji, że zostawiam, jak powiedziała to pani Kopacz, zostawiam swój światopogląd, swoje wierzenie za drzwiami mojego gabinetu, a jak wchodzę do gabinetu, to jestem urzędnikiem. Uważam, że to jest coś nie tak. Że ludzie odpowiedzialni, ludzie poważni na stanowiskach powinni być prawdomówni, nie mogą być rozdwojeni, a jeżeli tak, to nie powinni spełniać politycznych, nie powinni podejmować decyzji politycznych. Człowiek, polityk powinien być człowiekiem prawym, a niestety kłóci się polityka z życiem. I jeżeli chronimy polityków nieprawych, no to chronimy zło.
A jeżeli stanowione jest prawo, które popiera zło, popiera...
No ono jest nie w zgodzie z prawem naturalnym. Nie możemy stanowić prawa, które działa przeciwko człowiekowi. A każde prawo stanowione, które krzywdzi człowieka niepełnosprawnego, zabija człowieka, no to jest prawem nie do przyjęcia. Obróci się przeciwko człowiekowi, przeciwko społeczeństwu w sumie. Czyli my musimy unikać prawa stanowionego złego. Prawa, które krzywdzi drugiego człowieka. Musimy jednak dbać o prawo prawe.
Czyli pani też zastanawia się nad tym, jakie to lobby by działa takie...
Myślę, że działa lobby proaborcyjne, działa lobby, bo to jest cały przemysł ogromny. To działa, ktoś to robi na tym interes. Środki antykoncepcyjne też do tego prowadzą. Przecież jeżeli antykoncepcja się nie udaje, no to wtedy przemysł aborcyjny. Czyli znajdują się tacy lekarze, którzy nie mają sumienia. Bo im wszystko jedno. Prawda? Żeby tylko zarobić. Czyli nie powinien być lekarzem. Nie powinien pełnić zawodu, który jest z punktu widzenia ma duże zaufanie społeczne. Powinien być właściwie lekarz, powinien być moralny. Lekarz, który ma zasady, którym przysięgał w czasie otrzymywania zakończenia studiów. Ja jeszcze otrzymywałam...
To jest ciekawe, że przysięga jest chronić życie i tak. Tutaj akcentuje się w sytuacji kobiety w stanie błogosławionym. Akcentuje się, że lekarz ma chronić życie matki, no ale przecież on ma dwa życie. Ma życie matki i dziecka. Jednocześnie jest lekarzem dla tego dziecka i jest lekarzem dla tej matki.
Myślę, że musi być schronić jedno i drugie życie. Nie ma życia ważniejszego, młodszego czy starszego. Ja uważam, że tak jak Maria Beretta Molli, lekarzem będąc, poświęciła swoje życie dla swojego dziecka, które dziecko przeżyło i teraz mówi o swojej mamie, o świętej mamie, która była dobrym lekarzem, była dobrą matką, żoną, współczesną kobietą, miała tak dużo...
Obok niej, zapomnijmy, był...
Mąż, który był dla niej wsparciem. Kochali się ich i jak gdyby owocem miłości były dzieci. Dzieci, które były tak kochane, że mogły poświęcić swoje życie dla tego dziecka.
I mąż został sam, okazało się, że...
I też sobie poradził.
Chociaż Pan Bóg zabrał żonę.
Jednak dał mu siłę po to, żeby być jeszcze świętym.
Dokładnie tak. Prosimy, Telewizja Trwami, Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Panie profesor, dlaczego młodzi rodzice mają chore dzieci? Jakie badania powiedzą, że dziecko będzie chore? Co pić, co jeść, czego nie pić, czego nie jeść? I do ilu lat ojciec może mieć zdrowe dziecko?
Dziękujemy Panie Antoni, pozdrawiamy Panie Profesor.
Pytanie zasadnicze. Kiedy ojciec może mieć zdrowe dziecko? Dzisiaj wiemy, że plemniki są produkowane przez ludzi nawet starych. I wcale nie są, ich dzieci nie są chore. Oczywiście większe zagrożenie istnieje, bo alkohol, narkotyki czy też zatrucie środowiska jest przyczyną uszkodzenia komórek generatywnych. Dlaczego młodzi rodzice mają chore dzieci? Badania prenatalne pokazują, że Część to są cechy genetyczne, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I ponieważ przesunął się wiek poczynania dziecka na późniejszy, jest to dłuższy czas trwania działania czynników szkodliwych na jajeczko, które matka produkuje, znaczy w momencie poczęcia swojego. To już są te zaczątki komórek, które będą jej dzieci, to są w momencie jej poczęcia. I one żyją tak długo, jak długo, tyle ile żyje matka. Także ten czas jest bardzo ważny. Natomiast plemnik jest dużo mniej, bo ich produkuje miliony, prawda? I te plemniki, te, które są mniej sprawne, mniej może nie uszkodzone, one jak gdyby nie docierają do zapłodnienia jajeczka, bo one po prostu po drodze giną. Natomiast jajeczek tych jest 500, około 500 u matki, u kobiety i one regularnie co miesiąc są, dojrzewają pod wpływem gry hormonalnej. Podwzgórze przysadka i gonady, które powodują, że raz w miesiącu, przynajmniej najczęściej, jedno jajeczko jest przygotowane było na macicy do przyjęcia zapłodnionego jajeczka, a jeżeli nie zapłodnione, to się złuszcza. I jeżeli zadziała jakiś szkodliwy czynnik w organizmie matki, mówimy czynniki paragenetyczne, na przykład w krwi matki są trucizny, jeżeli w krwi matki jest alkohol, jeżeli w krwi matki jest nikotyna, jeżeli w krwi matki są przeróżne, nawet hormony własne, hormony stresu, mogą zaburzyć prawidłowy ten kod genetyczny komórki, która zostanie zapłodniona już sama. W związku z tym im starsza komórka, tym bardziej jest narażona na powstanie wady. A jeżeli tą komórkę pobierze się w sposób procedurach medycznych i na szkle ją się do odpowiedniego środowiska się da. Okazuje się, że nawet woda jest bardzo ważna. Myśmy nie mogli otrzymać zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce przez wiele lat. Dopiero chyba z Irlandii wprowadzono wodę, która gdyby była użyta do przygotowania tego podłoża, w którym się następuje zapłodnienie na szkle. I wtedy dopiero się udało to zapłodnienie przez wiele. Także jest wiele czynników, które zaburzają ten najszybszy rozwój tego w tej pierwszych godzinach po zapłodnieniu, po podaniu materiału genetycznego z plemnika do komórki jajowej. To jest to, dzisiaj te procedury są znane, są bardzo dobrze rozpracowane. To się zaczęło przecież te badania, czy w ogóle to była inseminacja, to były na zwierzętach prowadzone. I to jest automatycznie przeprowadzono, przeniesiono to co było na zwierzętach, na człowieka.
No niestety.
No niestety.
Prosimy, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam, Jarosław z Wejherowa.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie króciutkie, jedno, może dwa najwyżej. W kontekście jeszcze profesora Hazana, wiemy, że jest wielkie zamieszanie, ale no niestety to nas dręczy. Pani marszałek 10 lipca w Polskim Radiu powiedziała, że, cytuję, nie budujmy sobie zbawienia kosztem pacjenta. To też jest takie stwierdzenie, którego no, trudno zrozumieć prostemu człowiekowi. A o pani Hanie Grunkiewicz-Waltz powiedziała mniej więcej tak, że jest ona prawym katolikiem, bezwzględnie przestrzega prawo, znam ją od dawna. Jak teraz potraktować tego katolika, przestrzegający to prawo bezwzględnie i z tym właśnie budowaniem sobie zbawienia kosztem pacjenta? Szczęść Boże, pozdrawiam.
Ja bym od razu powiedziała. Pani marszałek zostawiła swój światopogląd, swoją religię za drzwiami i dlatego tak mówi. Za drzwiami swojego biurka. I dla mnie ona nie jest człowiekiem wiarygodnym. Mimo, że jest lekarzem, że byłam koleżanką po fachu, jeżeli ona takie rzeczy powiedziała, to tak może oceniać panią Waltz czy pana profesora Hazana.
No ale ciekawe jest, że pani marszałek, chociaż zajmuje ważne stanowisko w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, to w sprawach zbawienia wypowiada się niczym jak Ojciec Święty, który w sprawach zbawienia wypowiada się ex cathedra, tak samo i ona. Tak to brzmiała. Panie Jarosławie, odsyłam też do odnalezienia wypowiedzi na temat prezydent Warszawy i stanowiska, które zajął metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Myślę, że to też pomoże właściwie ocenić postawę, przynajmniej prezydent Warszawy. Niepełnosprawni od urodzenia, profesor nauk medycznych Ludwika Sadowska, pracownik naukowy Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dziś naszym gościem. Panie profesor, to co najważniejsze dla tych, którzy nas słuchają teraz, czyli słuchają nas babcie, słuchają nas dziadkowie, słucha nas młodzież, słuchają nas ci, którzy mają problemy z poczęciem dziecka, starają się o dziecko od roku, od dwóch, od dziesięciu. Co możemy im powiedzieć, gdy podejmujemy tak trudny temat, nie tylko dla ludzi, którzy mają dzieci niepełnosprawne, ale jak się okazuje, trudny temat dla całego społeczeństwa, dziecka niepełnosprawnego.
Ja myślę, że jeżeli nie mogą mieć dziecka drogą naturalną, to muszą jednak więcej leczyć się. Ja tu polecam na protechnologię. W sposób naturalny, dokładnie przeanalizować się u dobrego lekarza, który prowadzi tą pielęgniarkę, która prowadzi tą szkołę Creightona i na protechnologię się zająć, a nie in vitro zaczynać, bo nie od razu, tylko trzeba leczenie i to rzeczywistą medycynę. Natomiast jeżeli poczęło się i wiemy z diagnostyki prenatalnej, że urodzi się nam dziecko z wadą genetyczną, 10% jest pomyłek. Nie zawsze to jest ta wada. Potem w następnym badaniu można potwierdzić to. I teraz, czy się przygotować i jak się przygotować mamy na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego? Ja mówię, że mam tak dużo dzieci niepełnosprawnych, które dają tyle radości rodzicom i każdy najdrobniejszy sukces stanowi no, wielkie, wielkie osiągnięcie dla rodziców i są szczęśliwi. Ale są tacy, którzy mówią, że ja bym jednak się nie zdecydował na, gdybym wiedział, że się urodzi takie dziecko, gdybym wiedział wcześniej. Jego sprawa. Dlatego tutaj trzeba pomocy ze strony rodziców, dziadków, że pomożemy ci. Jeżeli się urodzi takie dziecko, nie martw się, będziemy wspierać ciebie i to jest bardzo ważne. Następnie zgłosić się do mądrego, dobrego lekarza, pediatry, który nie powie, ale możesz to usunąć, to przecież to nie jest dziecko, prawda, niepełnosprawne, to nie dasz rady sobie. Właśnie, że nie, pomogę ci, skieruję cię do grupy wsparcia, do pewnych stowarzyszeń, które funkcjonują i które wspierają. Ja jeździłam przez wiele lat z rodzicami, z ich rodzinami, mężem, żoną i dziećmi i pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi nad morze. Przez 20 lat, kiedy był turnus Tefronu jeszcze finansowany, myśmy się tam poznawali. Rodzice pokazywali, jak byli przyjmowani ich dzieci niepełnosprawne, jak się rodziły. Okazuje się, że lekarze często mówili, a co to urodziła pani takie dziecko, to sobie musi pani poradzić. A inni powiedzieli, nie, urodziła pani, my pani pomożemy, my panią będziemy wspierać, niech pani się do naszego stowarzyszenia zapisze i będziemy pomagać. Bardziej kochani, takie są stowarzyszenia dzieci z zespołem Downa rodziców i to funkcjonuje w całym świecie. Jeździłam przez wiele razy na kongresy międzynarodowe na Malcie, dwukrotnie byłam w Madrycie, gdzie właśnie rodzice dzieci niepełnosprawnych, dzisiaj już dorosłych. To ja przywołuję tutaj pana profesora Gösterkorna, który jest wspaniałym matematykiem w Uniwersytecie Łódzkim, a który swoją córkę, która ma prawie 50 lat, dziecka z zespołem Downa, prowadzi do dzisiaj. Mówi, mam 87 lat, już nie mam siły, ale mam radość, że to dziecko z nami jest.
To już to spotkanie w sytuacji poczęcia, gdy matka jest w stanie błogosławionym. A jak przygotowywać się do przyjęcia dziecka w tym wieku, o którym pani mówiła już, wieku nastoletnim, wieku dojrzewania, by potem no, rzeczywiście móc sobie powiedzieć, ja zrobiliśmy wszystko, by dziecko było sprawne, że nie przyczyniliśmy się do zagrożenia.
Ja myślę, tutaj musi się zacząć edukacja młodzieży, dzieci młodzieży dorastającej, żeby właśnie ten seksizm, żebym tak powiedziała, żeby nie miał miejsca wśród naszych dzieci i młodzieży, żebyśmy pilnowali te nasze dzieci, gdzie one bawią się, jak się bawią, jak one są wychowywane, bo trudno wychowywać już te dorosłe dzieci. Natomiast te małe dzieci, jeszcze możemy, ale te nastolatkowie, które najwięcej sprawiają kłopotu, muszą właśnie pomóc nam szkoła, pomóc kościół, musi pomóc stowarzyszenia, jakieś organizacje sportowe, gdzie jest ten harcerstwo, gdzie są te wzorce, mądre, dobre wzorce pokazywane, ludzi oddanych, no i odpowiedzialnych, że jednak nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, czy nie używanie świata, bo my póki służą lata, wiele partnerek, zmiany partnerek, to jest też właśnie to, co potem owocuje złem.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę o wartości i godności życia każdego człowieka w temacie niepełnosprawnych od urodzenia. Rozmawialiśmy z profesor nauk medycznych Ludwiką Sadowską. Dziękuję pani profesor.
Ja bym chciała pozdrowić mojego syna, który właśnie jest bardzo się troszczy we Wrocławiu swoim Kubusiem. Chciałabym pozdrowić moje koleżanki z pracy, z fizjoterapii, panią doktor Poprocką, która się bardzo troszczy o dzieci, osoby niepełnosprawne. Chciałabym pozdrowić moją siostrę cioteczną z Ciechocinka, Walercie, jej męża, który jest ciężko chory i właśnie mówi, ludzie zabijają dzieci, ludzie krzywdzą dzieci, a ja jestem taki chory i chciałbym, żeby te dzieci były szczęśliwe. I pojedź i powiedz, mówi właśnie Janusz, dziękuję ci za to wsparcie, że mówisz, mów dużo, dużo, mów o dzieciach niepełnosprawnych, które wymagają troski i miłości. Musimy kochać te dzieci.
Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.